cywilne kierownictwo, to polityczne kierownictwo bardzo w sposób polityczny wykorzystywało tę kadrę. Część, no, te słynne w kampaniach wyborczych przemówienia na tle żołnierzy, broni, uzbrojenia i tak dalej, no to robiło bardzo złą krew, jeśli tak można powiedzieć, w armii. To upartyjnienie, upartyjnione wykorzystywanie wojska poza jego podstawową rolą, takie dla celów, dlatego że wojsko jest popularne w społeczeństwie, no to na tym tle prowadziło się tę politykę partyjną.
A państwa i moim gościem jest pan generał profesor Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w okresie prezydentury prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale także żołnierz Wojska Polskiego. Panie generale, chciałem właśnie zacząć od pana jakby takich trochę autobiograficznych refleksji, bo pan przecież zaczynał zawodową służbę wojskową w latach 60., kiedy Polska była mocnym członkiem, drugim członkiem Układu Warszawskiego i przez długie lata w wojsku no, najważniejszym przeciwnikiem było oczywiste są państwa Paktu Północnoatlantyckiego. I chciałem zapytać, jak pan w takim razie postrzegał to, co się stało właśnie w ciągu tych 10 lat, a nawet mniej niż 10, bo w 91 roku Polska opuszcza Układ Warszawski, który zostaje zlikwidowany, a po 8 latach zostaje członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Jak pan to wtedy postrzegał, tą gwałtowność tego procesu?
No te postrzeganie, ono rozpoczęło się już na początku lat 90., jak się pojawiły pierwsze kontakty nasze, żołnierzy byłego Układu Warszawskiego, z kolegami, teraz już z żołnierzami byłego NATO.
I to było... Nie byłego, ciągle aktualnego NATO.
Tak. Ale jako tak. Byli przeciwnicy. Tak. I co mnie wówczas jakby najbardziej frapowało, to jak oni byli ciekawi nas, co my jesteśmy za zwierzę jakieś, prawda, i tak dalej, jak my wyglądamy. A przede wszystkim wzajemnie sobie zaczęliśmy opowiadać, jak planowaliśmy walkę ze sobą, tak? My prowadziliśmy masę różnych ćwiczeń, wówczas to były intensywne w Układzie Warszawskim ćwiczenia sztabowe i wojskowe i tak dalej, jak tam wchodzić do NRD i później forsować Ren i dalej. No więc tego typu rozmowy były ciekawe, bardzo takie... No ja bym powiedział takie psychologicznie też interesujące, więc to było to pierwsze zderzenie się, pierwsze zetknięcie się z tymi kolegami przyszłymi i tak dalej. Warto też odnotować, że na tej drodze do NATO to ona się rozpoczęła dużo wcześniej niż formalnie nawet, czy publicznie nawet, to było jakoś tam, gdzie jak ja słyszę, politycy się przekomarzają, a który to pierwszy powiedział, że chce do NATO i tak dalej. Ja pamiętam takie dyskusje, byłem wówczas w Akademii Sztabu Generalnego, która przekształcała się później w Akademię Obrony Narodowej. I zaraz po 89 roku, jak nastąpiła zmiana systemu politycznego, no to również pojawiła się w ogóle nowa zmiana strategiczna. Mało tego, w ogóle zaczęła pojawiać się strategia polska, no bo w Układzie Warszawskim, tak Bogiem a prawdą, to my nie mieliśmy swojej strategii.
Była sowiecka strategia.
Tak, my byliśmy specami od taktyki, od sztuki operacyjnej i na tym poziomie, że tak powiem, osiągaliśmy no, dobre rezultaty w ramach Układu Warszawskiego. Byliśmy uważani za dobrą armię i tak dalej, ale strategii swojej nie mieliśmy. I teraz po 89 roku gwałtownie pojawiła się potrzeba myślenia strategicznego.
No tak, ale były też głosy, przypominam sobie choćby ministra obrony właśnie w rządzie Mazowieckiego i później w rządzie Bieleckiego Piotra Kołodziejczyka, wiceadmirała, który mówił, że może do tego NATO to tak niespecjalnie, że szukajmy jakiegoś systemu bezpieczeństwa europejskiego. Choć pytam po prostu nie tylko o niego, ale pytam o tych generałów, którzy po prostu nie bardzo potrafili się przestawić i uważali, że to patrzenie w stronę NATO to nie jest dobre, szukajmy czegoś innego.
Tak, to dosyć długo trwało, a też to takie myślenie, bym powiedział, jak łatwiej było tym takim, jak ja byłem w uczelni czy coś, łatwiej było przestawić się ludziom myślącym strategicznie, teoretycznie, niż tym, którzy odpowiadali za armię, który był szefem sztabu generalnego, dowódcą i tak dalej. Im było trudniej przestawić się zupełnie na inne tory. wybory, bo to nie było tylko przedstawienie indywidualnego człowieka, ale oni odpowiadali, czuli tę odpowiedzialność za armię, nie wiedzieli za bardzo, jak tę transformację dokonywać. Łatwiej było w tej sferze teoretycznej, analitycznej, na różnych konferencjach, myśmy już 90. rok na konferencjach rozpatrywali wariant, jeszcze był Układ Warszawski, rozpatrywaliśmy wariant, jak to będzie, czy ten Układ Warszawski z NATO, na przykład wspomniał pan o tej koncepcji tam jakiegoś takiego wspólnego domu europejskiego.
Tak, były takie koncepcje, tak.
No, czy ta opcja zwycięży, czy na przykład NATO i Układ Warszawski będą się porozumiewać i razem ustanawiać jakiś nowy ład tutaj w Europie, staną się bardziej politycznymi strukturami, mniej militarnymi, konfrontacyjnymi. Czy jednak ta przyszłość będzie taka niestabilna, właśnie Układ Warszawski się rozpadnie, co wtedy z Polską? Jedną z opcji było właśnie rozważanie, dyskutowanie. Ja sam pamiętam, takie slajdy pokazywałem na konferencji, wśród których była jedna opcja, że idziemy, wstępujemy do NATO, inna, że może budujemy jakiś regionalny tutaj system bezpieczeństwa, gdy Układ Warszawski się rozpadnie. Także to myślenie o członkostwie w NATO, ono prawie natychmiast po 1989 roku w tej sferze teoretycznych analiz różnych się pojawiło.
Dobrze, a jak patrzymy już później na ten moment, kiedy wchodzimy do NATO, wiadomo, jest sprzeciw Rosji, to jest przełamywane, są wahania w Stanach Zjednoczonych. Ale w momencie, w którym Polska przystępuje do NATO w 1999 roku, czy nie jest tak, że my trochę razem z Czechami i Węgrami, którzy razem z nami przystępują, jesteśmy jednak tym członkiem drugiej kategorii? Czy nie jest trochę tak, że warunkiem wejścia Polski było zdanie pewnych gwarancji Rosji przez Pakt Północnoatlantycki?
Tak, to my byliśmy tak postrzegani przez tych starych sojuszników dosyć długo jako członkowie takiej drugiej kategorii. Chociaż my już wcześniej się wystarczająco, że tak powiem, z nimi, zwłaszcza na poziomie wojskowym, obwąchowywaliśmy, dobrym programem było ten program Partnerstwa dla Pokoju. Moim zdaniem to był taki strzał w dziesiątkę, który pozwalał amortyzować nasze włączenie się do NATO. Zawczasu przyjmować te różne standardy, procedury, wspólnie ćwiczyć, poznawać się i tak dalej. Ten program Partnerstwa dla Pokoju bardzo nam pomógł. No ale oczywiście pierwsze lata członkostwa myśmy wtedy sobie postawili po prostu cel strategiczny, utrwalić swoją obecność w NATO, wybić się na jakieś znaczące państwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, dlatego że ci starzy sojusznicy, starzy natowcy ciągle na nas patrzyli jako na tych nowych. To było wiele lat po tamtej stronie, zwłaszcza może nie na tym poziomie takim techniczno-wojskowym, bo tutaj stosunkowo szybko jakby ci sojusznicy nasi przekonali się o wartości, dobrej wartości.
No tak, ale to bardziej chyba mówimy o korpusie oficerskim, o żołnierzach, no bo sprzęt był bardzo długo posowiecki, prawda? Tak naprawdę my dopiero w tej chwili, w ostatnich kilku latach zaczęliśmy taką wyraźniejszą modernizację. Zaczęło się powiedzmy jeszcze wcześniej od zakupu F-16, to w tym wymiarze, jeśli chodzi o lotnictwo. To powiedzmy tak, ale tak naprawdę przez pierwsze 10 lat od wejścia do NATO, no to ten sprzęt w większości był dominowany, jakby dominował sprzęt sowiecki. I teraz rodzi się pytanie, czy myśmy tego czasu trochę nie zmarnowali? Czy nie jest trochę tak, że po wejściu do NATO nasza klasa polityczna się poczuła, no, że jesteśmy bezpieczni, mamy ten parasol amerykański, trochę się poczuliśmy tak jak w Europie Zachodniej. W związku z tym ta armia może poczekać, są inne, pilniejsze wydatki. No właśnie te F-16 jest takim wyjątkiem. Mam wrażenie, była jeszcze ogromna dyskusja o ten offset, a później właśnie po F-16 mam wrażenie, że zapadła cisza i przez pewien czas się niewiele działo, jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych.
Tak, ma pan rację, tak było, ale to może nie tyle wynikało z takiej, a nie innej postawy elit przywódczych naszych, politycznych w tym czasie. Po prostu to wynikało w ogóle z postawy społecznej, z postawy narodu. My jeżeli dzisiejszego dnia patrzymy na tamty dzień, no to jest niebo a ziemia. Dzisiaj jest ogromne przyzwolenie społeczne na duże pieniądze, na wojsko. Wtedy nie było tego przyzwolenia. Wtedy ten minister finansów i premier musieli tam skrobać, musieli jakoś, żeby utrzymać te. Wielkim sukcesem naszym było to, że udało się ustanowić ten stały wskaźnik 2%, czy tam 1,95 plus 0,05.
Przypomnijmy, zdaje się, Bronisław Komorowski jeszcze jako minister obrony, prawda, przeforsował to.
Wtedy był taki konsensus polityczny na poziomie elit politycznych osiągnięty w sprawie tych 2%, podobnie podobnie zresztą jak teraz ostatnio, jak była przyjmowana ta ustawa o powszechnym obowiązku obrony. Myślę, że tu w tych sprawach takich kluczowych, strategicznych, w newralgicznych momentach naszej historii, to jednak ten konsensus się znajduje, prawda? Zarówno wtedy te 2%, jak i ta ustawa, jak i dzisiaj myślę, że prezydent z premierem jakoś pokazują, że chcą wspólnie.
No właśnie, oni tak czasem pokazują, ale nas jednego dnia pokazują, a drugiego jednak się zaczyna konflikt. Ale ja bym chciał, żebyśmy się porozmawiali teraz trochę o teraźniejszości, ale bardziej w kontekście armii. Bo to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość przez lata swoich rządów zaczęło bardzo forsowny proces rozbudowy sił zbrojnych. Najpierw na generała chciałem zapytać o Wojska Obrony Terytorialnej. Co pan o tym sądzi? Bo tutaj była krytyka ze strony antypisowskiej opozycji, ale mam wrażenie, że w tej chwili ta krytyka w momencie, jak opozycja przejęła władzę, nago słabła i Wojska Obrony Terytorialnej zostały uznane za potrzebne, choć może nie będą aż tak rozbudowywane, jak to PiS zakładał.
No zapewne nie będą rozbudowywane. Moim zdaniem one już i tak są rozbudowane wystarczająco. Jeśli idzie o Wojska Obrony Terytorialnej, no oczywiście wśród ekspertów i fachowców nie było wątpliwości, że tego typu wojsko jest potrzebne, prawda? Ono wszędzie na całym świecie tego typu formacje istnieją, także i u nas. Natomiast ta ostra krytyka, czy ostra walka, nieraz nawet kosztem rzeczywiście Wojsk Obrony Terytorialnej, ze szkodą dla tych ludzi, którzy garnęli się do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo formuła była, jest wypracowana dosyć atrakcyjna. Natomiast sprzeciw, czy obawy, czy krytykę wywołał sposób formowania tych wojsk, podporządkowania ich, traktowania ich jako jakąś taką odrębną obok armii, drugą armię.
Wręcz takiego oczka w głowie, czyli formacja, która w istocie, że jest pomocnicza, była na pierwszym miejscu, no, a ona jest pomocnicza, ona jest ważna, oczywiście zwłaszcza w sytuacji klęsk żywiołowych, tego typu sytuacjach, no ale to nie ona stanowi o jakości obrony państwa, tak, prawda?
Tak. To zrobiło wiele szkody tym Wojskom Obrony Terytorialnej, takie ich właśnie potraktowanie jako armia obok armii. Oni nie podlegały przecież w łańcuchu dowodzenia normalnego, nie były. Do dzisiaj jeszcze nie są. Dopiero minister Kosiniak planuje ich tutaj podporządkować wreszcie szefowi Sztabu Generalnego. To był błąd. Drugi błąd jeszcze, moim zdaniem, który trzeba prostować, to jest potraktowanie tych Wojsk Obrony Terytorialnej jako siły zastępującej siły ratownicze, obronę cywilną. No, zauważmy, że w ogóle się tymi sprawami nie zajmowano, uważając, że Wojska Obrony Terytorialnej będą stanowiły tę obronę cywilną, szeroko rozumianą. Tymczasem no to jest wbrew wszelkim konwencjom, na przykład międzynarodowym. Człowiek z karabinem nie musi być do gaszenia pożarów, prawda, wykorzystywany.
Tak, to prawda. Pomijając już jakieś sytuacje absolutnie klęsk na największą skalę, to jednak
jako dodatkowa pomoc.
Tak, dokładnie. Panie generale, ale chciałem w takim razie zapytać o te inne pomysły PiS-u, no, ten najsłynniejszy pomysł 300-tysięcznej armii. Niektórzy kwestionują to ze względów demograficznych, mówiąc, że po prostu Polska nie będzie w stanie wystawić tak dużej armii zawodowej. Z drugiej strony natomiast PiS nigdy nie zająknął się na temat tego, co zrobiła wcześniej Platforma Obywatelska, czyli zlikwidowania powszechnej służby wojskowej. Na ile my powinniśmy zacząć dyskusję na nowo w Polsce na temat powszechnej służby wojskowej? Ja wiem, że to jest niepopularne i politycy tego unikają, ale pan i ja nie jesteśmy politykami, możemy sobie o tym porozmawiać. Czy nie powinno być tak, może nie w formie takiej, jak to było w PRL-u, dwuletniej służby, która wywracała młodym mężczyznom życie do góry nogami, ale w formie na przykład takiego przeszkolenia jedno-dwumiesięcznego z jakimiś powtarzeniami, prawda, cyklicznymi co jakiś czas, że to miałoby sens.
Ja nie jestem zwolennikiem odwieszania poboru i znowu wprowadzenia, że tak powiem, armii z obowiązku, z musu, z przymusu. Mm-hmm. Tak? Jestem zwolennikiem armii zawodowej. Od samego początku też propagowałem przejście na tę armię zawodową. Dzisiaj też nie sądzę, aby warto było odwieszać ten pobór i uruchamiać. Są tutaj jakby dwie sprawy. Pierwsze, stworzenie wystarczająco atrakcyjnej, czy no wystarczająco odpowiednio atrakcyjnej oferty dla ochotników, żeby chcieli iść do armii, prawda? Mhm. To oczywiście także jest kosztowne, ale w ten sposób lepiej przyciągać ludzi, którzy chcą służyć w armii, niż na siłę brać tych, którzy w tej armii służyć nie chcą. Mhm. To jest jeden aspekt, czyli ten aspekt czysto wojskowy. Natomiast drugi, o którym pan mówi, jak sądzę, domyślam się, chodzi o jakieś powszechne przygotowanie
większej
ludzi. chodzi, tak.
W jakiej formie innej to robić, właśnie, jeśli nie obowiązku powszechnego?
No właśnie, to warto robić w jakiejś innej formie właśnie powszechnego szkolenia obronnego, oferowania. Niekoniecznie w kamarze trzeba brać tego obywatela, żeby go nauczyć zachowania się w czasie wojny, czy nawet po prostu oferować trzeba atrakcyjną służbę w rezerwie. To, co jest najsłabsze i moim zdaniem, co zapomnieliśmy niestety przez ostatnie lata, to są właśnie wojska rezerwy. Proszę zauważyć, że my nie mamy w ogóle brygady rezerwy, dywizji rezerwowej czy pułków rezerwowych, tak jak to kiedyś.
No tak, ale żeby tam byli ci ludzie, no to oni muszą jakieś przeszkolenie przejść, więc jak rozumiem, że pan generał byłby za tym, żeby to było dobrowolne, tak. Ale jednak z jakimś systemem zachęt, natomiast jednak no, znacznie bardziej masowe niż dotąd, no bo w istocie rzeczy...
Bardziej masowe, zwłaszcza na potrzeby właśnie tych wojsk rezerwy. Powinniśmy mieć zawodowe, wysoce profesjonalne siły do bardzo szybkiego reagowania w razie zagrożenia, bo jesteśmy państwem frontowym, narażonym na jakieś ataki, agresje z zaskoczenia. W związku z tym musimy mieć część sił, właśnie tę armię zawodową, w pełni ukompletowaną, wyposażoną w 100% na gwizdek, aby ona natychmiast reagowała, gdyby doszło do agresji. A druga część, właśnie tej, o której zapominaliśmy i którą trzeba teraz rozpocząć budować, to jest ta armia rezerwowa, składająca się w dużej większości właśnie z masowych także ochotników, którzy wiedzą, że nie pójdą do tej armii czynnej, nie będą na gwizdek tam cały czas, tylko będą służyli w formule armii rezerwowej. Tak podobnie jak jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. Bo Wojska Obrony Terytorialnej dosyć atrakcyjną formułę występują, że człowiek pracuje, a jednocześnie jest tym żołnierzem, prawda? Tak samo te wojska rezerwowe w takiej formule powinny być z grubsza formowane.
Panie generale, wróćmy do tej głównej części sił zbrojnych, tych zawodowych, wojskowych, tych podstawowych rodzajów sił zbrojnych. Polska jest na pierwszym miejscu w tej chwili w NATO, jeśli chodzi o odsetek PKB, ponad 4% wydawane na obronę. To jest ogromny wysiłek dla całego państwa. Kupujemy ogromną ilość sprzętu i teraz jest pytanie, czy wojsko sobie poradzi z zagospodarowaniem tego sprzętu, bo ja się trochę boję takiej sytuacji, że najpierw brakowało, a teraz będzie nadmiar tego wszystkiego i owszem, będzie masa tego sprzętu, ale być może nie będzie miał go tak naprawdę kto odpowiednio obsługiwać. Jak pan generał ocenia dzisiaj kondycję polskich sił zbrojnych w kontekście tego całego konfliktu politycznego, który Polskę rozdziera? Na ile udało się armię uchronić przed? Bo z zewnątrz wygląda, że się udało, no ale mieliśmy choćby słynną demonstracyjną jednak tuż przed wyborami dymisję, podanie się rezygnację dwóch głównych generałów, w tym generała Andrzejczaka, dwóch najważniejszych generałów w siłach zbrojnych, to ja to odebrałem jednak jako pewien milczący, ale akt polityczny. I teraz rodzi się pytanie, co dalej? To znaczy, czy nam nie grozi sytuacja, że wskutek takich czy innych konfliktów wewnątrz personalnych sił zbrojnych, to ten ogromny wysiłek i ten sprzęt no, nie będzie wykorzystany jak należy?
No trochę się obawiam takiego ryzyka, ale jak obserwuję, chociażby już teraz no, mam okazję spotykać się też z czynnymi żołnierzami, generałami i tak dalej, jednak te moje pierwsze obawy podobne do pana, one trochę jakby słabną. Jeżeli ja widzę jednak taką próbę, potrzebę wszystkich wspólnego działania, jakby zasypywania tych różnic, które były wcześniej. One może nie tyle te różnice były, nie wynikały z tego, że poszczególni oficerowie mieli jakieś tam inne poglądy, prawda, i w związku z tym jest to coś nie do pokonania. Raczej one wynikały z tego, że cywilne kierownictwo, to polityczne kierownictwo bardzo w sposób polityczny wykorzystywało tę kadrę. Część, no, te słynne w kampaniach wyborczych przemówienia na tle żołnierzy, broni, uzbrojenia i tak dalej. No to robiło bardzo złą krew, jeśli tak można powiedzieć, w armii. To upartyjnione wykorzystywanie wojska poza jego podstawową rolą. Takie dla celów, dlatego że wojsko jest popularne w społeczeństwie, no to na tym tle prowadziło się tę politykę partyjną. Myślę, że jeżeli to odejdzie, jeżeli ta presja cywilnych zwierzchników na polityczne wykorzystywanie wojska odejdzie, a no przynajmniej mamy takie deklaracje i praktykę już taką, że nie ma tego, to nie obawiałbym się o stabilność kadrową wojska. Natomiast jest tutaj, to co pan rozpoczął, jest inny problem, a mianowicie taki, że w tych dotychczasowych programach rozwoju sił zbrojnych głównie patrzono właśnie na sprzęt, broń. Kupujemy 100 Apache, tyle czołgów, tyle tego, nie zastanawiając się nad tym, a kto będzie to obsługiwał i ile czasu trzeba, żeby oni, ci żołnierze, w ogóle potrafili się tym posługiwać i tak dalej. Tutaj pojawił się pewien dysonans między techniką wojskową a tą częścią kadrową, czy tym aspektem kadrowym armii. On wynikał w dużej mierze z tego, że te decyzje były podejmowane ad hoc, raczej z takiej racji politycznych motywacji, nie korzystając z profesjonalnych analiz, opinii Sztabu Generalnego, najważniejszej instytucji.
Panie generale, ale w takim razie pytanie rodzi się, co dalej z przemysłem obronnym, bo my kupujemy w większości ten sprzęt za granicą, bo sami go nie potrafimy produkować, no ale mamy wyjątki, no słynna, chyba najbardziej znana armatochaubica Krab. I teraz rodzi się pytanie, czy nie jest tak, że my powinniśmy, przynajmniej w odniesieniu do pewnych rodzajów broni, no tej prostszej, nie ma co kryć, tych mniej zaawansowanej technologicznie, nie próbować też zainwestować w przemysł obronny, po to, żebyśmy produkowali pewne rodzaje uzbrojenia sami, bo to jest też interes. No, mam wrażenie, że bronią można też handlować, bo ja mam wrażenie, że my, no, ja jestem mimo wszystko optymistą i zakładam, że Putin nie posunie się dalej poza to, co się w tej chwili posunął. I gdyby tak było, no to zostaniemy z ogromną ilością broni, prawda, z potężną armią. No i będzie się rodziło pytanie za 10 czy 15 lat, czy to miało sens. No, gdybyśmy równolegle rozwijali przemysł obronny, to mam wrażenie, że ten przemysł obronny mógłby zarabiać na utrzymanie tej bardzo rozbudowanej armii.
Jak najbardziej, tak. No, przemysł obronny jest tutaj pewną taką słabym punktem w naszym całym systemie obronnym. Lekarstwo moim zdaniem na niego jest jedno. Współpraca międzynarodowa. Wchodzenie w kooperację z przemysłami innych, bardziej zaawansowanych krajów. Unowocześnianie tego przemysłu. Przestawianie tego przemysłu na te wysoce zinformatyzowane systemy broni, bo to jest przyszłość, prawda? No cóż tego, że będziemy produkowali na przykład amunicję.
Ale panie generale, raczej w ramach Unii Europejskiej, czy raczej w ramach NATO ze Stanami Zjednoczonymi? Bo to jednak nie do końca jest to samo. Jak wiemy, tam jest rywalizacja. Na przykład Francuzi cały czas próbują swój przemysł obronny jakoś tam rozwijać. Niemcy też próbują. I to wszystko jest w pewnej opozycji do Amerykanów. My poszliśmy niemal w 100% na współpracę z Amerykanami. No, mamy też współpracę z Koreą, od której południową kupujemy broń, ale de facto to są, jak wiemy, w istocie rzeczy zmodyfikowane konstrukcje amerykańskie. Czy nie jest to też jednostronne zbyt? Czy nie powinniśmy tego bardziej równoważyć właśnie współpracą z Francją, Niemcami?
Obowiązkowo, moim zdaniem, no, główny wysiłek, jeśli idzie o rozwój przemysłu obronnego, powinien iść i może iść praktycznie tylko w ramach Unii Europejskiej, w ramach właśnie tego programu, który powoli się w Unii Europejskiej rozkręca. Musimy wchodzić jak najbardziej w niego. Z Amerykanami jest skomplikowana sprawa współpracy przemysłowej akurat. Oni bronią bardzo mocno swoimi licencjami, dostęp do tego i tak dalej. Łatwiej, nie jestem tu specjalistą, ale tak jak słyszałem, łatwiej to jest na przykład z Koreańczykami już robić tego typu deale, żeby to było z korzyścią dla naszego przemysłu obronnego. Natomiast w Unii Europejskiej jak najbardziej. I myślę, że właśnie tym strategicznym priorytetem, jeśli idzie o rozwój przemysłu obronnego, powinna być kooperacja w ramach, udział w kooperacji w ramach Unii Europejskiej. Ważne to jest dlatego, że powinniśmy jednak przestawiać się na tę produkcję super nowoczesną. Tutaj dobrym przykładem jest ten problem amunicji, który dzisiaj...
No właśnie, o nie chciałem zapytać, bo to nie jest przecież ultra nowoczesne. Pociski artyleryjskie to nie jest coś najbardziej zaawansowanego technologicznie. Tymczasem no, władze Unii Europejskiej deklarują, że w ciągu roku dostarczą Ukrainie 1 000 000 sztuk pocisków artyleryjskich. Okazuje się, wszystkie te kraje nie są w stanie 1 000 000 sztuk pocisków wyprodukować. Ja nie kryję, że dla mnie to było szokujące, bo to pokazuje, do jakiej zapaści doprowadzono cały europejski przemysł obronny. I teraz rodzi się pytanie, czy rzeczywiście jest tu szansa, żeby to w miarę szybko udało się odbudować, bo niby wola polityczna jest, czas moim zdaniem też jest, bo ja nie wierzę w to, że Putin zaraz pokona Ukrainę i zaraz pójdzie dalej. No ale jest pytanie, czy to rzeczywiście jest wykonalne, czy nie jest trochę tak, że politycy mówią, a za tymi słowami niewiele idzie. No bo jeżeli, jak powiadam, mijają już 2 lata od tej nowej fazy rosyjskiej agresji w Ukrainie i właściwie widać, że te przemysły obronne przez te 2 lata no za wiele nie zrobiły, czego dowodem sprawa z tymi pociskami, no to co tu mówić o bardziej zaawansowanych projektach?
No jeśli chodzi o tę artylerię i te pociski artyleryjskie, to one są oczywiście z tej, bym powiedział, niższej półki, jeśli chodzi o nowoczesność, tak? I jest pewne ryzyko, pewne niebezpieczeństwo takiego pójścia takiego odruchu warunkowego, ponieważ tej Ukrainie takiej amunicji starego typu jest dużo potrzebne, bo tam jest starego typu artyleria i Rosjanie taką wykorzystują i Ukraińcy wykorzystują. Jeśli my na przykład byśmy raptem zaczęli rozwijać masową produkcję amunicji artyleryjskiej tego starego typu, to ja tu widzę pewną pułapkę, w którą moglibyśmy wpadnąć. Mhm. Powinniśmy jednak, rozwijając tę produkcję amunicji, produkować amunicję precyzyjną, koncentrować się na przykład, jeżeli budujemy nową fabrykę amunicji, to ja bym nie szedł w tym kierunku, żeby budować produkcję starego typu amunicji, dlatego że ona dzisiaj jest potrzebna w Ukrainie, a produkcję amunicji właśnie precyzyjnej. Precyzyjną amunicją, precyzyjną bronią, mniejszą ilość, zamiast wagonów pocisków artyleryjskich, dużo mniejszą liczbą można podobne zadania wykonywać.
No tak.
Na Ukrainie to jest, bo tam nie mają takiej masowo.
Dobrze, ale właśnie chciałem na koniec już pana generała zapytać o to, co wynika z doświadczeń tej konfliktu na wschodzie z tych dwóch lat, bo słyszę czasem takie opinie, że te wszystkie nowinki technologiczne, o których mówili różni specjaliści, że to się w istocie czy na Ukrainie nie sprawdziło, że na końcu się okazało, że właśnie decyduje taka prymitywna artyleria, ilość wozów pancernych, czołgów i że to jest rozstrzygające. I teraz jak pan generał na to patrzy?
Nie, ja tak nie sądzę. Ja nie sądzę. Oczywiście, że te starego typu ilość, masowość użycia środków, czy masowe użycie ludzi
tak,
po stronie rosyjskiej.
Dokładnie.
Prawda? No, ale to zawsze tak Rosjanie.
Rosyjanie tak, to mają długą tradycję, także tak, człowiek się nie liczy
tradycję,
zupełnie.
Także na tym bym się nie wzorował, na tym bym nie opierał wniosków co do budowy na przykład naszej armii, że musimy mieć dużą, bo trzeba dużo ludzi wysyłać na front.
W roli mięsa armię, tak, tego rozumiem.
Nie w tym kierunku. Wręcz przeciwnie. Dlaczego Ukraińcy mają sukcesy tam, gdzie mają sukcesy na wojnie?
Bo mają przewagę technologiczną, tak?
Mają z kosmosu wszelkie informacje, widzą całą armię rosyjską precyzyjnie, mogą ją atakować. To dzięki tym nowoczesnym drony, HIMARSy, precyzyjna broń i tak dalej. I to, co teraz słyszymy o różnych atakach precyzyjnych, skuteczność nowoczesnych systemów broni jest widoczna także w wojnie Ukrainie. Ona jest gaszona trochę tą masowym wymiarem wojny ze strony Rosji. Nie powinniśmy w tę pułapkę wpadać.
Myślę, że to jest dobry wniosek, który pan generał przedstawił na koniec. Musimy rzeczywiście rozwijać nasze siły zbrojne.